Temat niniejszego wykładu brzmi Grzech niezależności.
Już na samym początku chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, że nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania. Nawet po tej serii wykładów nadal pozostaniecie z pewnymi pytaniami bez odpowiedzi. Wszyscy jesteśmy w takiej sytuacji, ponieważ nikt z nas nie jest w stanie w pełni zrozumieć Boga i Jego sposobów postępowania. Gdybyśmy mogli Boga w pełni pojąć, to nie byłby już Bogiem. Pozwólcie, że podzielę się z wami dwoma wersetami, które mogą stanowić pewną pociechę w tej sytuacji. A nawet jeśli nie, to przynajmniej stwierdzają stan faktyczny. Pierwszy pochodzi z listu do Rzymian, rozdział 11, werset 13, gdzie apostoł Paweł pisze o Bogu w ten sposób. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Nawet jeśli będziesz badał wyroki Boże, to i tak nie dotrzesz do ich sedna. Nawet jeśli będziesz się starał poznać Jego drogi, to i tak pozostaną one niewyśledzone. Ten werset może się okazać bardzo pomocny w pogodzeniu się z faktem, że w twoim życiu zdarzają się pewne rzeczy, których nie rozumiesz, których przyczyn nie znasz i być może nigdy ich nie poznasz. Drugi werset pochodzi z Księgi Przypowieści, rozdział 3, werset 5. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Ponieważ Rut jest z nami, pozwolę sobie wykorzystać przykład z jej życia. Jakiś czas temu Bóg przemawiał do Rut w związku z jej bólem w karku. Między innymi w oparciu o ten werset pokazał jej, że była nieposłuszna Pismu Świętemu, bo zamiast ufać Panu, próbowała zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Czy wy też tak kiedyś postępowaliście? Takie zachowanie jest sprzeczne z Pismem Świętym, które naucza zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Nie próbuj analizować tych spraw własnym umysłem. Chciałbym dzisiaj omówić bardzo ważny problem, który dotyczy każdego z nas. Jeśli sobie z nimi nie poradzicie, to nie będziecie również w stanie rozwiązać wielu innych problemów i nie zrozumiecie wielu spraw, które spotykają was w życiu. Dzisiaj i jutro, jeżeli Pan pozwoli i będziemy żyć, postaram się przybliżyć niektóre nauki płynące z Księgi Joba. Kiedy zapowiedziałem, że będę mówił na ten temat, jedna czy dwie osoby wyznały mi, że nigdy nie czytały tej księgi. Zdziwiłem się, ponieważ sądziłem, iż wszyscy chrześcijanie czytają całą Biblię. Czy nie tak powinno być? Musimy pamiętać, że jak mówi Biblia, całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 3, wersety 16 i 17. Jest jeszcze inny werset, który nam to obiecuje, ale chodzi o to, aby w praktyce stosować Boże Słowo. Jeśli będziesz czytał tylko pewne fragmenty Biblii, to nigdy nie dojdziesz do doskonałości, gdyż całe Pismo przez Boga jest natchnione. Włącznie z tymi fragmentami, które zawierają genealogię. Kilka lat temu w Republice Południowej Afryki słyszałem kazanie wygłoszone przez dyrektora młodzieży z misją, Lorena Cunninghama, który rozpoczął od przeczytania genealogii. Nie pamiętam już dzisiaj, która to była księga. Zastanawiałem się, dlaczego to zrobił, a Loren powiedział, że spotkał kiedyś w Indiach pewnego Hindusa, który na pytanie, jak to się stało, że przyszedł do Pana, odpowiedział, że stało się to dzięki genealogiom. Zdziwionemu Lorenowi wyjaśnił, że w ich kulturze bogowie nie mają pochodzenia, oni po prostu się pojawiają. Właśnie chęć poznania genealogii skłoniła go do czytania Biblii. A więc nie lekceważmy, nawet genealogii. Może się bowiem okazać, że właśnie w nich znajdziemy odpowiedź na dręczący nas problem. Chciałbym się teraz cofnąć do samego początku historii rodzaju ludzkiego, do Adama i Ewy. W oparciu o ich doświadczenia postaram się pokazać podstawowe prawdy dotyczące każdego z nas. Ja wierzę, że wszyscy jesteśmy potomkami Adama. Wiem, że wielu ludzi w to nie wierzy, ale ja wierzę. Jako filozof studiowałem wiele teorii na temat pochodzenia człowieka i wszechświata, ale kiedy zacząłem z wiarą czytać Biblię, odkryłem w niej to, czego nie było w żadnej z tych teorii. Biblia pozwoliła mi zrozumieć samego siebie.
To myself.
Dzięki niej zrozumiałem, jakim jestem kaznodzieją, z czego się składa moja osoba, dlaczego zachowuję się tak, a nie inaczej, skąd się biorą problemy, z którymi się borykam. Odpowiedzi na te pytania znalazłem w pierwszej księdze Mojżeszowej, w opisie stworzenia Adama i Ewy. Dlatego nie lekceważcie tych fragmentów i nie traktujcie ich jak bajek. One zawierają bardzo dokładny opis powstania i pochodzenia rodzaju ludzkiego, czyli nas wszystkich. Biblia wielokrotnie nazywa ludzi synami Adama, chociaż nie wszystkie przekłady używają tego określenia. Musimy pamiętać, że Biblia i zbawienie są przeznaczone dla Adama i jego potomków. Być może przed pojawieniem się ludzi żyły na ziemi inne istoty, ale tego nie wiemy. Nawet jeśli tak było, to Biblia nie została napisana dla nich. Z jakiegoś zadziwiającego i nieprawdopodobnego powodu Bóg wykazuje szczególną troskę o Adama i jego potomków. To jest naprawdę zadziwiające. Czasami myślę sobie, że to niewiarygodne, aby Bóg miał tak bardzo zajmować się akurat tą częścią swojego stworzenia. Chociaż zaraz sobie uświadamiam, że nie jest to niewiarygodne, bo objawia to Biblia, której przecież wierzę. Chciałbym teraz przeczytać opis upadku Adama i Ewy. To jest bardzo krótki tekst. To takie charakterystyczne dla Biblii, że w kilku słowach potrafi przekazać bardzo wiele. Przeczytajmy pierwsza księga Mojżeszowa, rozdział 3, wersety od 1 do 7. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg, i rzekł do kobiety: czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Mój przyjaciel Ern Baxter, komentując ten fragment, powiedział, że ludzkość uniknęłaby wszystkich swoich problemów, gdyby Ewa powiedziała wężowi, że nigdy nie rozmawia z obcymi wężami bez męża. To byłaby właściwa odpowiedź. Niestety postąpiła inaczej i dzisiaj sytuacja jest taka, jaka jest. A kobieta odpowiedziała wężowi: możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko z owocu drzewa, który jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Skąd Ewa o tym wiedziała? Kto jej powiedział? Oczywiście Adam. To było jego obowiązkiem. Zwróćcie uwagę, jak bardzo niechętnie Ewa przyznała, że jest coś, czego nie wolno im robić. Powiedziała, że mogą jeść owoce z wszystkich drzew ogrodu, poza tylko tym jednym wyjątkiem. Zwróciliście kiedyś uwagę na to, jak bardzo niechętnie uznajemy ograniczenia? Na to rzekł wąż do kobiety: na pewno nie umrzecie, lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Nie będę dalej czytał, bo już w tym fragmencie zawarta została cała istota tego, co powinniśmy wiedzieć o sobie, naszych problemach i o tym, jak ich unikać. Głównym celem węża, który był wcieleniem szatana, było odsunięcie Adama i Ewy od fundamentu, jaki mieli w Słowie Bożym. Od chwili, gdy raz mu się to udało, oboje znaleźli się na jego łasce. Teraz przemawiam do ludzi wierzących. Głównym celem ataków szatana w waszym życiu jest podważenie i poddanie w wątpliwość Pisma Świętego. Jeśli uda mu się doprowadzić się do takiego stanu, że nie będziesz już wierzył Pismu Świętemu i przestaniesz uznawać jego autorytet, to już po tobie. Stałeś się ofiarą szatana. Tylko tego mu trzeba. Szatan postąpił z Ewą bardzo chytrze. Biblia twierdzi, że był chytrzejszy niż inne dzikie zwierzęta. W jego postępowaniu można wyróżnić dwa główne etapy. Po pierwsze, poddał wątpliwość i zakwestionował Słowo Boże, pytając, czy rzeczywiście Bóg powiedział? W chwili, kiedy Ewa zaczęła rozważać to pytanie, znalazła się na grząskim gruncie. To wystarczyło, aby szatan mógł przejść do drugiego etapu, czyli zaprzeczeniu Słowu Bożemu. Na pewno nie umrzecie. Szatan nie zmienił swojej taktyki. Obecnie mamy 1993 rok, a diabeł nadal działa w taki sam sposób. Czy wiecie dlaczego? Dlatego, że to przynosi rezultaty. Dzięki temu szatan osiągnął niezliczoną ilość sukcesów. W związku z tym chcę was ostrzec. Nie pozwólcie się odciągnąć od wiary w to, że Pismo Święte jest Słowem Bożym. Szatan niekoniecznie zacznie od bezpośredniego ataku na Pismo Święte, ale na początek poddaje wątpliwość. Dokładnie tak postąpił pod koniec ubiegłego wieku, najpierw w Niemczech i w Norwegii, a potem w Wielkiej Brytanii. Chodzi o tak zwaną naukową krytykę biblijną. Najpierw poddał Słowo Boże w wątpliwość, w efekcie czego mamy dzisiaj chrześcijańskie kościoły i duchownych, którzy są zupełnie niewierzący. Nie zaczął od jawnego zaprzeczenia Słowu Bożemu, ale od kwestionowania Go. Jeśli zaczniesz takie pytania rozważać, to popadniesz w takie same kłopoty jak Ewa. Reakcję Ewy można streścić trzema słowami. Niedowierzanie, niewiara, nieposłuszeństwo. Przede wszystkim Ewa zaczęła powątpiewać w Boże Słowo. Wątpliwości doprowadziły do utraty wiary w to, co powiedział Bóg. A brak wiary spowodował nieposłuszeństwo. To były trzy następujące po sobie etapy. I kiedy Ewa przez nie przeszła, była zgubiona i pokonana. Jeszcze raz chcę podkreślić, że z tobą będzie tak samo. Jeśli wkroczysz na drogę wątpliwości, niewiary i nieposłuszeństwa, to bez względu na to, kim jesteś i skąd pochodzisz, będziesz zgubiony tak jak Ewa. Będzie to wielkie zwycięstwo szatana nad tobą. Aby skłonić Ewę do nieposłuszeństwa, szatan starał się wywołać u niej nieufność wobec Bożej dobroci, a następnie podsunął jej myśl, że razem z Adamem mogli być jak Bóg. Ostatecznym i decydującym argumentem miało być to, że będąc jak Bóg, jednocześnie uniezależnią się od Niego. Właśnie na to chcę dzisiaj zwrócić szczególną uwagę. Problem nie polegał na tym, że oni chcieli być jak Bóg. W końcu to nie jest zła motywacja. Ale na tym, że chcieli być jak Bóg przy jednoczesnej niezależności od Boga. Szatan postępował w sposób typowy dla siebie. Zaczął dyskredytować Boży charakter. Zaczął przedstawiać Boga jako tyrana, sącząc swój jad. To prawda, że Bóg umieścił was w przepięknym ogrodzie. Faktem jest, że macie wszystko, czego potrzebujecie i wiedzie wam się bardzo dobrze. Ale pomyślcie, jak by to było, gdybyście byli wolni, gdybyście mogli robić dosłownie wszystko, na co macie ochotę, gdybyście posiedli wszelką wiedzę i nie musielibyście być zależni od Boga. Pomyślcie, przecież On was traktuje jak obywateli drugiej kategorii. To nie jest traktowanie, na jakie zasługujecie. Należy się wam znacznie więcej. I Ewa dała się na to złapać. U podłoża jej decyzji legła chęć upodobnienia się do Boga, co jednocześnie zwalniało ją z konieczności polegania na Bogu. Największym błędem Adama i Ewy było pragnienie, aby być dobrym, ale jednocześnie niezależnym od Boga. Zauważcie, ich pobudki nie wydają się złe. Bardzo dobrze jest być jak Bóg, ale oni chcieli być jeszcze niezależni. W rezultacie Adam i Ewa swoje stosunki z Bogiem oparli na niezależności. A pamiętajmy, że są oni naszymi pierwszymi rodzicami. Kiedy Biblia mówi o starym człowieku, to nigdy nie chodzi o starego Niemca, starego Rosjanina, starego Żyda czy starego poganina, ponieważ określenie to odnosi się do czegoś pierwotnego, do naszych pierwszych rodziców, do starego człowieka, starego Adama. Wszystkie dzieci Adama urodziły się wtedy, kiedy był już buntownikiem. Dlatego aż do dnia dzisiejszego, kiedy się rodzi jego potomek, nosi w sobie bunt, którego istotą jest pragnienie, aby być niezależnym od Boga. Jest to korzeń wszystkich naszych problemów. W mojej służbie spotykam ludzi, którzy przejechali pół świata, aby uciec od jakiegoś problemu, żony, dzieci czy jeszcze czegoś innego. Mówię im, że taka ucieczka nie ma sensu, bo gdziekolwiek by się udali, to ich podstawowy problem pojedzie razem z nimi, ponieważ tkwi w nich samych. Od czegoś takiego nie da się uciec. Można objechać cały świat, ale i tak nie da się od niego uciec. Problemem tym jest pragnienie niezależności od Boga. Biblia nazywa to cielesną naturą, ciałem, starym człowiekiem lub starym Adamem. Myślę, że niektórzy z was chyba nigdy tak naprawdę nie zostali skonfrontowani z tym zagadnieniem. Modlę się, aby Duch Święty pomógł mi to uczynić. Istnieje wiele sposobów uniezależnienia się od Boga. Jednym z najpowszechniejszych jest religijność. Większość religijnych ludzi wykorzystuje swoją religię do uniezależnienia się od Boga. Bardzo dobrym tego przykładem jest współczesny judaizm. Chociaż judaizm deklaruje przywiązanie do prawa Mojżesza, to faktycznie wykorzystuje prawo jako podstawę niezależności od Boga. To samo dotyczy ogromnej rzeszy chrześcijan, którzy tworzą bardzo legalistyczną religię wraz z bardzo wieloma różnymi przepisami, których należy przestrzegać. W istocie tacy chrześcijanie nie polegają na Bogu, ale na owych przepisach, zaś ich serce jest oddzielone od Boga. Im bardziej stają się religijni, tym większe przytłaczają ich problemy. Nie wyobrażajcie sobie, że religia jest tutaj jakimś rozwiązaniem. Co więcej, sądzę, że większość najpoważniejszych problemów na świecie została spowodowana przez religię. W takim razie, co jest rozwiązaniem? Zanim zostałem kaznodzieją, byłem logikiem, który czasami i dzisiaj ze mnie wyziera. Jedną z wielu rzeczy, które bardzo podobają mi się w Biblii, jest jej logiczność. Biblia jest najbardziej logiczną książką, z jaką zetknąłem się w życiu, a najbardziej logiczną rozprawą, jaką kiedykolwiek przeczytałem, jest List do Rzymian. Nie musisz czuć się intelektualnie gorszy z tego powodu, że wierzysz w Pismo Święte. Ludzie nie dostrzegają w Biblii logiki, ponieważ zaczynają ją studiować bez zapoznania się z podstawowymi założeniami i fundamentalnymi faktami w niej zawartymi. Logika jest jak komputer, którego wynik działania jest precyzyjny tylko wtedy, gdy wprowadzone dane były precyzyjne. Jeśli wprowadzisz do komputera błąd, to uzyskany wynik też będzie błędny. Nawet jeśli będzie dokładnie obliczony, to będzie błędny. Ludzie uważają, że w Biblii nie ma logiki, bo nie zaczynają od biblijnych podstaw. Właśnie takiemu podstawowemu faktowi, jak natura człowieka, która jest korzeniem wszystkich jego problemów, chcę poświęcić dzisiejszy wykład. Jeśli ludzie zaczynają od założenia, że człowiek jest w swojej istocie dobry, a pozostawiony samemu sobie będzie dobrze funkcjonował, to już na początku popełniają błąd. Takie założenie jest kłamstwem, jest sprzeczne z Biblią i wychodząc od niego można dojść tylko do zwiedzenia. Zatem jakie jest rozwiązanie? Rozwiązaniem jest odwrócenie procesu upadku. Upadek rozpoczął się od tego, że Adam i Ewa przestali ufać Bożej dobroci. Postanowili być niezależni od Boga i, o czym wcześniej nie wspomniałem, zaufali swoim zmysłom bardziej niż Słowu Bożemu. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, rozdziale 3, wersecie 6 jest napisane: A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, o czym świadczy ten fragment? Ewa porzuciła swoją wiarę w niewidzialne Słowo Boże i zaufała własnym zmysłom. Upadek nastąpił właśnie wtedy, gdy zobaczyła, że owoce te są dobre. A więc korzeniem całego problemu był brak zaufania w Bożą dobroć, pragnienie niezależności od Boga i poleganie bardziej na własnych zmysłach niż na Słowie Bożym. Aby go rozwiązać, należy odwrócić cały proces. To wszystko, co należy zrobić. Musimy wierzyć w Bożą dobroć. Zadziwiająco dużo ludzi, których spotykam, a którzy nazywają siebie chrześcijanami, nie ufa Bogu. Oni naprawdę nie wierzą, że Bóg chce dla nich dobrze. Boją się, że jeśli poddadzą się Bogu, to On będzie od nich czegoś wymagał. Może nawet wyśle ich na misję. W Monachium w Niemczech wraz z Ruth usługiwaliśmy kiedyś młodej kobiecie. Właściwie trafiła na nasze nabożeństwo dzięki pewnemu fortelowi. Nie była Niemką, była Szkotką i potrzebowała uwolnienia, gdyż miała bardzo poważne demoniczne problemy. Z zawodu była wykwalifikowaną pielęgniarką. Ruth, ja i brat Terry Beisinger spotkaliśmy się z nią około 10 wieczorem w biurze pastora, które nigdy dotąd nie widziało takich rzeczy. Ta kobieta naprawdę pragnęła pokoju z Bogiem, ale nie chciała się Bogu poddać. Za każdym razem, kiedy chcieliśmy wypędzić z niej demona, biegła w stronę drzwi, ale Terry blokował do nich dostęp i nie mogła wyjść. W końcu straciła zdolność mówienia. Powiedziałem jej wtedy, że w tej sytuacji jest tylko jedno rozwiązanie. Musi poddać się woli Bożej, nie wiedząc nawet, jaka ona jest. Powiedziałem jej, aby na znak poddania się Bogu podniosła rękę. Trwało chyba z pół godziny, zanim to uczyniła. Ta sytuacja uzmysłowiła mi, jakiej walki wymaga poddanie się Bogu. W końcu poddała się, została uwolniona i wkrótce szczęśliwie wyszła za mąż. Nie obiecaliśmy jej szczęśliwego małżeństwa, ale właśnie to przygotował dla niej Bóg. Wcześniej nie ufała Bogu, że pragnie dla niej najlepszego. Powiedziałbym, że szacunkowo co najmniej 20% z obecnych tutaj osób tak naprawdę nie ufa Bogu. Obawiacie się, że jeśli rzeczywiście się Bogu podporządkujecie, to On czymś was zaskoczy, spłata jakiegoś figla i zażąda od was czegoś, czego nie będziecie chcieli i mogli zrobić. Jak widać, macie taki sam problem, jaki miała Ewa. Brak wam ufności w Bożą dobroć. Z takiej sytuacji nie ma wyjścia, dopóki nie zdecydujecie się Bogu zaufać. To jest jedyne realne rozwiązanie. Musisz zaufać Bogu, nie wiedząc, czego od ciebie zażąda. Wielu ludzi mówi, zaufam Bogu, jeśli zrobi dla mnie to lub tamto. To nie jest zaufanie. Zaufanie wyraża się w poleganiu na Bogu, cokolwiek On robi. Od ponad 50 lat stale ufam Bogu i zapewniam was, że On wszystko robi lepiej, niż sami jesteśmy w stanie zrobić. Tak jest w moim przypadku, ale odnośnie swojego życia każdy musi wierzyć Bogu sam. A więc musimy ufać Bożej dobroci. Jak napisał apostoł Paweł, Bóg zademonstrował swoją miłość, wydając Chrystusa za nasze grzechy. Nie potrzeba nam lepszego dowodu Bożej miłości. Po drugie, musisz zrezygnować ze swojej niezależności. Chęć uniezależnienia się od Boga jest grzechem. Czy wiedzieliście o tym? Gdybyście mogli zobaczyć pragnienie niezależności od Boga w świetle pełnej prawdy, to jest ono zarówno bezsensowne, jak i strasznie grzeszne. Z jednej strony jest wszechmocny Bóg, Stwórca Wszechświata, Pan milionów aniołów kierujący gwiazdami, morzami, porami roku i całym Wszechświatem. A z drugiej strony ty, mała mrówka gdzieś na podłodze mówiąca, jestem niezależny. To jest po prostu niedorzeczne. Gdybyś tylko mógł wyobrazić sobie tę sytuację, to przekonałbyś się, jak bardzo jest ona absurdalna, a właściwie tragiczna. Chcę wam powiedzieć jedno. Kiedy Bóg dokończy to, co teraz robi, to ani w niebie, ani na ziemi nie pozostanie nikt niezależny od Niego. Ludzie, którzy będą się upierać przy swojej niezależności, znajdą się w zewnętrznych ciemnościach. W całym wszechświecie nie będzie miejsca dla niczego ani nikogo, kto chciałby być niezależny od Boga. O ile wiem, wśród wszystkich stworzeń są tylko dwa rodzaje, które pragną niezależności od Boga. Pierwszym jest pewna ilość aniołów, a drugim rodzaj ludzki. Cała reszta wszechświata cieszy się z zależności od Boga. Gwiazdy nie chcą być niezależne od Boga. Zwierzęta też nie chcą być niezależne od Boga. Chcą tego tylko głupi ludzie, tacy jak ja i ty. Im więcej się nad tym człowiek zastanawia, tym bardziej bezsensowne się to wydaje. To naprawdę zadziwiające, że Bóg nie postawi na nas, nic nieznaczących robakach, swojej stopy i nie wgniecie nas po prostu w ziemię. Ale Bóg, i to jest najbardziej zadziwiające, żywi do potomków Adama szczególną miłość. Czasem zastanawiam się nad tym i mogę powiedzieć tylko, że jest w tym coś zupełnie nadzwyczajnego. W pewnym sensie stanowimy jeden z nierozwiązanych problemów Boga. Jesteśmy dla Niego źródłem kłopotów od tysięcy lat i nie dokonaliśmy w tym czasie niczego, czym moglibyśmy się pochwalić. Nie jesteśmy ani tacy piękni, ani tacy silni, ani tacy inteligentni, a mimo to Bóg nas kocha. Boża miłość jest tym, czego Biblia nie wyjaśnia. Możemy przeczytać całą Biblię, strona po stronie, wszystko na próżno, i tak nie znajdziemy odpowiedzi na pytanie, dlaczego Bóg kocha ludzi. Ale kocha. Boża miłość jest największą, niewytłumaczoną tajemnicą wszechświata. Ale chcę was zapewnić, że to jest prawda. Bóg kocha ciebie i mnie. Kocha takich ludzi jak my. Kocha nawet tych, którzy zrobili koszmar z naszego życia. Nie mamy niczego na swoje usprawiedliwienie. Byliśmy niewdzięczni, bezbożni, zbuntowani i głupi. A mimo to On nas kocha. To zadziwiające. A więc musimy zrezygnować z naszej niezależności. Właśnie o tym chcę dzisiaj mówić. Ostrzegam od razu. Poza tym musimy bardziej wierzyć Słowu Bożemu niż własnym zmysłom. Musimy naprawić błąd Ewy. Ona, patrząc na drzewo, myślała, że jego owoce dobrze wyglądają i postanowiła, nie oglądając się na Boże Słowo, zjeść zakazany owoc. Pozwólcie, że jeszcze raz powtórzę trzy rzeczy, które powinniśmy zrobić, gdyż są one bardzo ważne. Po pierwsze, musimy ufać Bożej dobroci. Po drugie, musimy zrezygnować z naszej niezależności. I po trzecie, musimy wierzyć bardziej Słowu Bożemu niż własnym zmysłom. Chciałbym się teraz skupić na zagadnieniu rezygnacji z niezależności. Jednym z najważniejszych celów w postępowaniu Boga z każdym człowiekiem jest wyrwanie go z jego niezależności i umieszczenie z powrotem w pozycji radosnej zależności od Boga. W końcu to Bóg jest jedyną osobą, na której możemy całkowicie polegać. Ufanie komukolwiek lub czemukolwiek innemu niż Bogu jest bez sensu. Bóg ma wiele sposobów, aby pozbawić nas niezależności od Niego, ale ja chciałbym omówić dwa podstawowe. Pierwszym jest czekanie. Ze słowa czekanie emanuje swoisty bezruch. Nikt nie lubi czekać, a już najmniej współcześni Amerykanie. Chyba to Billy Graham powiedział kiedyś, że Amerykanin czuje się sfrustrowany, kiedy nie uda mu się przejść natychmiast przez wahadłowe drzwi i musi chwilę zaczekać. Czekanie jest czymś zupełnie sprzecznym z naszą współczesną kulturą. Jednak dopóki nie nauczysz się czekać, niczego nie otrzymasz w swoim chrześcijańskim życiu. Bóg wymaga od nas tej umiejętności. Chciałbym przytoczyć przykład dwóch wielkich mężów Bożych, którzy musieli czekać, a których życie jest dla nas biblijnym wzorem. Jednym jest Abraham, a drugim Mojżesz. Bóg miał plan dla nich obu. Wiedział, co mają zrobić, wybrał ich i oddzielił dla siebie. Centralnym punktem Bożego planu dla Abrahama było to, że miał otrzymać z żony Sary szczególnego syna. Obietnicę tę Abraham otrzymał w wieku 75 lat i musiał na jej spełnienie czekać dalszych 25 lat. Dlaczego? Dlaczego Bóg nie dał mu syna natychmiast? Ponieważ musiał doprowadzić Abrahama do stanu całkowitej zależności od Boga. Abraham musiał nauczyć się w pełni polegać na Bogu. Znacie tę historię. Po 12 latach Abraham stwierdził, że już dość czekał. Na dodatek jego droga żona Sara dała mu bardzo złą radę. Nakłoniła go do tego, aby miał dziecko z jej służącą Hagar. Hagar znaczy kamień. Z rad, jakie Sara dała Abrahamowi w tej sprawie, wypływa interesująca nauka. Dwa razy mu doradziła. Za pierwszym razem, aby miał dziecko z Hagar, a za drugim razem, aby to dziecko wypędził. Cielesne rady są ze sobą sprzeczne. Jaki był rezultat tych rad? Ismael. Nie chciałbym teraz wdawać się w szczegóły, które są politycznie kontrowersyjne, ale muszę stwierdzić, że przez tysiące lat głównym problemem Izaaka i jego potomków był Ismael i jego potomkowie. To jest ostrzeżenie przed braniem spraw w swoje ręce. Jeśli przejmiesz inicjatywę, to efektem nie będzie Izaak, ale Ismael. Gdybym zapytał, ilu z was doprowadziło w swoim życiu do powstania Ismaelów, to prawdopodobnie wielu musiałoby odpowiedzieć twierdząco. Dlaczego tak się stało? Bo nie chcieliście czekać. A więc Abraham musiał nauczyć się czekać. Rezultatem czekania było dojście do takiego etapu w życiu, kiedy był już całkowicie zależny od Boga i w pełni na nim polegał. Nie miał już żadnych własnych rozwiązań. Wyczerpał wszystkie możliwości. Wtedy Bóg spełnił obietnicę i dał mu syna. Później Bóg jeszcze poddał Abrahama takiej próbie, której nie poddałby każdego z nas. Zażądał, aby Abraham złożył ofiarę ze swojego syna. To była próba, której Bóg nie mógłby poddać większości z nas. Jeszcze raz, Abraham musiał całkowicie zaufać Bogu. Jak wskazuje Pismo Święte, Abraham był gotów zabić syna, ufając, że Bóg później go wskrzesi. Do czego Bóg zmierzał? Aby Abraham w pełni na nim polegał. Weźmy teraz przykład Mojżesza. W młodości Mojżesz był bardzo uprzywilejowany. Wychowywał się na dworze Faraona, odebrał staranne wykształcenie w imperium, które pełniło wówczas wiodącą rolę w kulturze. Po jakimś czasie uświadomił sobie, że tak naprawdę jest Żydem, Izraelitą, a jego bracia cierpią niedolę. Postanowił, że to on im pomoże i wyzwoli ich. Ta próba zakończyła się całkowitym fiaskiem. Miał wtedy 40 lat. Musiał ratować się ucieczką i spędził następnych 40 lat na pustyni, doglądając małego stada owiec należących do teścia. To nie było zbyt eksponowane stanowisko. Przy okazji zapytam, czy pasliście kiedyś owce? Może ktoś z was się zetknął z tym zajęciem. Ja pasłem tylko przez krótki czas i muszę powiedzieć, że to również wymaga cierpliwości. W ten sposób Mojżesz dożył 80 lat. Doszedł do wieku emerytalnego, życie minęło i niczego nie osiągnął. Całe jego wykształcenie, zdolności i możliwości do niczego się nie przydały. Wtedy Bóg powiedział, no Mojżeszu, teraz możemy zacząć. i przez następnych 40 lat, według mnie, Mojżesz był najpotężniejszym człowiekiem, o jakim wspomina historia. Jeśli pomyślimy, czego dokonał, to widzimy, że jest w tym coś niesamowitego. Chcecie poznać przyczynę, dlaczego tak się stało? Czy też chcielibyście być pełni mocy? Zdradzę wam tajemnicę. Przeczytajmy 4 Księgę Mojżeszową, rozdział 12, werset 3. A Mojżesz był mężem najpokorniejszym ze wszystkich ludzi, którzy mieszkali na ziemi. Cytat według Biblii Gdańskiej. Czy rozumiecie, że Bóg może powierzyć władzę tylko człowiekowi pokornemu? W jaki sposób osiągnąć pokorę? Wystarczy spędzić 40 lat na pustyni, pasąc owce. Ktoś zapytał kiedyś Boba Mumforda, dlaczego Mojżesz musiał spędzić na pustyni 40 lat? Bo odpowiedział, ponieważ Bóg nie mógł tego załatwić w ciągu 39 lat. A więc Bóg będzie cię trzymał na pustyni tak długo, aż sprawa zostanie ukończona. Możesz walczyć, narzekać albo się modlić, ale Bóg jest zbyt miłosierny, aby odpowiedzieć na takie modlitwy. Pozostawi ci na pustyni tak długo, aż cały proces zostanie zakończony. Tak wygląda czekanie. Pierwszy sposób, aby człowiek niezależny zaczął polegać na Bogu. Są jeszcze inne interesujące wersety na temat czekania, z których kilka chciałbym jeszcze odczytać. Weźmy najpierw Księgę Izajasza, rozdział 64, werset 4. Czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało oprócz Ciebie, Boga. Całkowicie wyjątkowa istota, nie mająca sobie podobnych. Dalej wspominany jest jeden fakt dotyczący tego wyjątkowego Boga. Boga działającego dla tego, który Go oczekuje. Jaka cecha charakteryzuje tego wyjątkowego Boga? On działa na korzyść tych, którzy Go oczekują. Czy chcesz, aby Bóg działał dla Ciebie? Jeśli tak, to musisz na Niego czekać. Co się będzie działo podczas tego czekania? Będziesz coraz bardziej polegał na Bogu, a coraz mniej na sobie. Tylko czekanie może przynieść takie rezultaty. W pierwszym liście do Tesaloniczan, rozdziale 1, wersetach 9 i 10, Paweł pisze o początkach swojej działalności wśród Tesaloniczan i efektach, jakie ona przyniosła, o czym opowiadali mi ludzie z innych miejsc tamtego regionu. Bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios. Jakie dwie rzeczy musieli robić? Służyć i czekać. Tak ma wyglądać chrześcijańskie życie. Niektórych z nas cieszy możliwość służenia, ale czy kogoś z nas cieszy czekanie? Jednak życie chrześcijanina to nie tylko służenie, ale także czekanie. Dlaczego tak jest? Jedną z przyczyn jest to, że czekanie rozprawia się z duchem niezależności, który w nas jest, i prowadzi do stanu, kiedy możemy tylko powiedzieć: Boże, już nic więcej nie jestem w stanie zrobić. Dotarłem do kresu. Jeśli Ty tego nie zrobisz, to po prostu nie będzie zrobione. Bóg czeka, aby wielu z nas doszło do takiego stanu. Pozwólcie mi odczytać fragment z Księgi Izajasza, który, jak sądzę, jest przesłaniem dla niektórych osób tu obecnych. Księga Izajasza, rozdział 30, wersety 18 i 20. I dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę. Zwróćcie uwagę, że nie tylko wy musicie czekać. Bóg też czeka. Dlaczego czeka? Aby móc okazać łaskę. Bóg czeka, aż spełnisz warunki, żeby mógł ci okazać łaskę. I dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować, gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi, inaczej błogosławieni, wszyscy, którzy na Niego czekają. Czy chcecie być błogosławieni? Oto jeden ze sposobów. Czytajmy następny werset. Gdyż ludu na Syjonie, który mieszkasz w Jeruzalemie, nie będziesz zawsze płakał. Na pewno okaże ci łaskę na głos twojego wołania, gdy go tylko usłyszy, odezwie się. Bóg czeka, aby usłyszeć twoje wołanie. Będzie czekał tak długo, aż będziesz zdesperowany, aż dojdziesz do takiego miejsca, że już ci nic nie pozostanie, tylko Bóg. Wielu z nas boi się tak ekstremalnych stanów jak desperacja czy rozpacz, a już na pewno nie jest to obce dla charakteru Brytyjczyka. Staramy się tak zabezpieczyć, żeby nie dopuścić do aż tak skrajnego stanu emocjonalnego. Ale bywają sytuacje, że kontakt z Bogiem można nawiązać tylko wtedy, gdy się do Niego rozpaczliwie woła. Hebrajskie słowo przetłumaczone tutaj jako wołać dosłownie oznacza krzyczeć o pomoc. Niektóre nowe przekłady tak to oddają. Bóg czeka, aż dojdziesz do takiego stanu, że będziesz krzyczał o pomoc. Co prawda, Ruth zawsze mnie prosi, żebym nie mówił publicznie o wszystkich przykrych dla niej sprawach, ale chciałbym przytoczyć jeden przykład. Któregoś dnia, jak zwykle między 2 a 4 po południu, leżałem przed Panem. W tym samym czasie Ruth zmagała się z silnym bólem. Nie mogąc już nic więcej zrobić, położyła się na plecach na podłodze i krzyczała do Boga o pomoc. I Pan pomógł jej. Nastąpiła wyraźna poprawa. Szczerze mówiąc, żyjąc z Ruth już od 14 lat, czasem zastanawiam się, jak Bóg może kogoś tak okrutnie traktować. Chciałbym być dobrze zrozumiany. Bóg przeprowadza ją przez takie doświadczenia, że ja sam nikogo nie potrafiłbym tak doświadczać, również własnej żony. Do czego Bóg zmierza? Nie znam wszystkich przyczyn, ale jedną jest na pewno to, że Bóg chce ją doprowadzić do stanu desperacji. Niektórzy z was na pewno mieli w życiu takie doświadczenia, że dopiero wtedy, kiedy krzyczeliście do Boga z rozpaczą, On zadziałał. Bóg nie jest w naszym życiu jakimś dodatkowym luksusem, lecz kimś niezbędnym. Dlatego prawdopodobnie nie będzie działał, dopóki czymś zastępujemy Jego działanie. W całej Biblii mamy przykłady ludzi, z którymi Bóg tak postępował, aby doprowadzić ich do stanu desperacji. Najlepszym przykładem jest wyprowadzenie Izraela z Egiptu. Po cudownym uwolnieniu cały lud, zdrowy i silny, wymaszerował z Egiptu. Kroczył w zwartych szeregach, aż doszedł do Morza Czerwonego. Dopiero po dotarciu do morza Izraelici zorientowali się, że ściga ich cała egipska armia. Niektórzy powiedzieliby, że znaleźli się między młotem i kowadłem. Mając przed sobą Morze Czerwone, a za sobą egipskie wojsko, Izraelici rzeczywiście znaleźli się między młotem i kowadłem. I co zrobili w tak rozpaczliwej sytuacji? W 2 Księdze Mojżeszowej, rozdziale 14, wersecie 10 jest powiedziane: wołali tedy synowie izraelscy do Pana. W twoim życiu Bóg również nie dokona pewnych rzeczy, jeśli nie będziesz do Niego wołał. I nie mam na myśli zwykłej modlitwy, ale rozpaczliwe, pełne desperacji wołanie o pomoc. Bóg czeka, abyś przyszedł do Niego zdesperowany. Czeka, aż zaczniesz do Niego krzyczeć. On jest gotowy działać, ma już plan, ale zacznie go realizować dopiero wtedy, gdy będziesz w stanie go przyjąć. A więc widzimy, że Bóg pracuje nad podstawowym problemem, czyli naszym pragnieniem niezależności od Boga. Na tej sali nie ma ani jednej osoby, włącznie ze mną, która naprawdę chciałaby być całkowicie zależna od Boga. Pełne poleganie na Bogu jest sprzeczne z naszą cielesną naturą, którą odziedziczyliśmy po Adamie i Ewie. A jednak Bóg oczekuje, że będziemy na Nim całkowicie polegać, że nie będziemy mieli własnych rozwiązań, własnych projektów i własnych planów na przyszłość. To wymaganie nie jest wynikiem Bożej arbitralności, ale Jego sposobem radzenia sobie z problemem naszej cielesnej natury, z pragnieniem niezależności od Boga. Bóg nie jest w stanie zrealizować w pełni swojego planu odnośnie naszego życia, dopóki ta kwestia nie zostanie rozwiązana. Chciałbym teraz podzielić się pewnym doświadczeniem z naszego życia. Niektórzy z Was z pewnością już słyszeli tę historię, ale przytoczę ją jeszcze raz, bo stanowi dobrą ilustrację tego, o czym mówimy. W roku 1990 Ruth została poddana operacji, ale jej obecne kłopoty zdrowotne wynikają z nawrotu tej samej choroby. Już jedna operacja jest poważną sprawą, a druga stanowi jeszcze większe zagrożenie, dlatego sytuacja jest poważna. W każdym razie, Ruth leżała wtedy w szpitalu i była przygotowywana do operacji. Nie wiem, jak to się stało, ale któregoś dnia nie czytałem jej Biblii, tak jak zwykle to robiłem. Przyczyną był chyba natłok różnych badań przeprowadzanych owego dnia. Rzecz cała działa się w szpitalu Świętego Krzyża. Przy okazji chciałbym powiedzieć, że gdybym miał iść kiedyś do szpitala w Stanach, to chciałbym, aby to był katolicki szpital. Tam jeszcze można liczyć na trochę miłosierdzia. Pamiętam czasy, kiedy pielęgniarki były wspaniałymi, pełnymi współczucia, cierpliwymi osobami, czego dzisiaj raczej nie można o nich powiedzieć. W katolickim nauczaniu istnieje nakaz miłosierdzia, a możecie mi wierzyć, że człowiek ciężko chory czasem bardziej potrzebuje okazanego miłosierdzia niż medycznej fachowości. Ale to tak tylko przy okazji. Tamtego dnia przełożona pielęgniarek, zakonnica, krzątała się po sali, rozmawiając z pacjentami. Kiedy podeszła do łóżka Ruth, zobaczyła leżącą na stoliku Biblię i to ją zainteresowało. Przedstawiła się i zapytała, czy może coś dla Ruth zrobić. Ruth poprosiła ją, żeby poczytała jej Biblię, gdyż sama nie mogła tego zrobić. Chodziło jej o drugi rozdział listu do Filipian. Siostra, słysząc to, ucieszyła się, bo jak się okazało, był to fragment, który czytano podczas jej ślubów zakonnych. W ten sposób nawiązała się między nimi nić porozumienia. Poczytała Ruth Biblię, a potem jeszcze czymś się z nią podzieliła. Opowiedziała Ruth o rekolekcjach, podczas których pewien mnich, trapista, dzielił się swoimi przeżyciami. Reguła trapistów zabrania im rozmów w klasztorze, ale z ludźmi na zewnątrz pozwala im się dzielić tym, czego nauczyli się w ciszy klasztoru. Właśnie czymś takim dzielił się ten trapista z siostrami zakonnymi, biorącymi udział w rekolekcjach. Nawiasem mówiąc, jestem pod wrażeniem tego, jak Bóg kieruje pewnymi sprawami. Według mnie słowa wypowiedziane w Duchu Świętym nigdy nie umierają bezowocnie. Pamiętam słowa, które wypowiedziano do mnie ponad 50 lat temu, zanim jeszcze zostałem człowiekiem wierzącym, a które pozostały ze mną, bo pochodziły od Ducha Świętego. Myślę, że Bóg chciał, aby to, co mówił ten mnich, dotarło do większej ilości osób niż tylko do sióstr biorących udział w rekolekcjach. I dlatego dzisiaj chcę przekazać to również Wam. Jak moglibyśmy się dowiedzieć, co jakiś mnich powiedział kilku katolickim zakonnicom? Ale tak się złożyło, że jedna z nich podzieliła się tym z moją żoną, a ta z kolei ma męża kaznodzieję i w ten sposób wieść rozchodzi się po świecie. Jak widzicie, Bóg ma sposoby, aby osiągnąć to, co chce. Kiedy widzę, jeśli mogę tak powiedzieć, mądrość i spryt Boga, to muszę paść na kolana w pełnej podziwu czci. Wiecie, nikt nigdy nie oszukał Boga. Nawet nie próbujcie tego robić, bo nie macie szans. Niedawno miałem do czynienia z ludźmi, którzy próbowali okpić Boga, ale rezultaty okazały się dla nich tragiczne. Myślę, że szerszy kontekst tego, co mówił ten mnich, musiał być podobny do naszego tematu, chociaż nie wiem tego na pewno. W każdym razie, między innymi powiedział coś takiego. Módlcie się o to, aby było was w pragnienie trzech rzeczy. Żeby nie być szanowanym, żeby nie być bezpiecznym i żeby nie kierować. Kiedy to usłyszałem, to aż przeszedł mnie dreszcz. Na etapie życia, na którym obecnie jestem, pragnienie bycia szanowanym nie ma już dla mnie wielkiego znaczenia. Ale rezygnacja z poczucia bezpieczeństwa i skierowania pewnymi sprawami? Jaka jest wasza pierwsza reakcja na coś takiego? Tylko nie to. Jak można się modlić o coś takiego? Ale domyślacie się chyba, o co w tym chodzi. To jest sposób poradzenia sobie z naszym najważniejszym problemem, problemem niezależności. Chęć niezależności może być tak sprytnie ukryta pod płaszczykiem religijności, iż wydaje się czymś dobrym. Bardzo wielu ludzi wykorzystuje własną religijność do uniknięcia zależności od Boga. Jak już powiedziałem, Bóg ma dwa sposoby, aby się z tym rozprawić. Po pierwsze, będzie nas trzymał w stanie oczekiwania. Czy możecie na to powiedzieć chwała Panu? O, to nie było głośno powiedziane. Po drugie, doprowadzi nas do stanu całkowitej desperacji, kiedy bez Jego pomocy nie będziemy w stanie już nic więcej zrobić i będziemy musieli przyznać, próbowałem już wszystkiego i wszystko na nic. Nie wiem, co jeszcze mógłbym zrobić. Boże, błagam Cię, zrób to po swojemu. Boże, jeśli o mnie chodzi, to zgadzam się na wszystko, co Ty chcesz. Taka właśnie jest odpowiedź na nasz główny problem. Chciałbym teraz do całego zagadnienia podejść od strony praktycznej i dać Wam możliwość praktycznego zastosowania tego, o czym mówiliśmy. Wiele lat temu, chyba w 1962 roku, prowadziłem nauczanie w różnych kościołach w Kanadzie. Pan powiedział wtedy do mnie tak: nie chcę, abyś nauczał tylko abstrakcyjnej prawdy. Chcę, abyś dał mojemu ludowi możliwość praktycznego zastosowania prawd, których nauczasz. W związku z tym postanowiłem coś zmienić i od tamtej pory próbuję w taki lub inny sposób umożliwiać słuchaczom jakąś praktyczną reakcję na moje nauczanie. Postaram się dać taką możliwość również Wam. Chciałbym się zwrócić w tej chwili do dwóch rodzajów osób. Pierwsza grupa to ci, którzy naprawdę obawiają się utraty swojej niezależności. Być może nie jest ona wielka, bo życie jest pełne zmagań, ale ostatecznie możecie przynajmniej podejmować jakieś własne decyzje. Być może bywają błędne, ale przynajmniej są wasze. Czy naprawdę chcecie dopuścić Boga do swojego procesu podejmowania decyzji? Czy chcecie być jak wspomniana wcześniej dziewczyna w biurze pastora? Czy chcecie podnieść rękę do góry i powiedzieć: poddaję się, rezygnuję z niezależności. Nie wiem, Boże, czego ode mnie zażądasz, ale jestem gotów przyjąć to z wiarą. Ufam Ci. Druga grupa osób to ci z Was, którzy doszli do stanu desperacji. Być może niektóre osoby należą do obu grup jednocześnie. Jesteś tutaj teraz z nami, ale nie wiesz, co masz dalej robić. Stajesz w życiu wobec różnych sytuacji i nie umiesz sobie z nimi poradzić. Wydaje ci się, że nie ma sposobu na ich rozwiązanie. Może powinieneś pozwolić zadziałać Bogu? Może powinieneś dać Mu szansę? A na co Bóg czeka? Czego od Ciebie chce? Chce tego samego, czego chciał od Izraelitów stojących na brzegu Morza Czerwonego. Wołaj do Niego, krzycz o pomoc, wołaj ratunku. Czasami mamy zbyt wielkie poczucie honoru, aby rozpaczliwie wołać do Boga w modlitwie. Ale poczytajcie psalmy. Tam jest pełno rozpaczliwego wołania o pomoc. Nikt nie wołał do Boga częściej i bardziej rozpaczliwie niż Dawid, który przecież był wielkim wojownikiem, mężem Bożym. Dawid wielokrotnie musiał w końcu stwierdzić: Boże, jeśli Ty mi nie pomożesz, to jestem skończony. Nie mogę liczyć na żadną inną pomoc. Boże, pośpiesz mi z pomocą. Wyobraź sobie, że toniesz. Czy w takiej sytuacji też uniesiesz się honorem i nie zawołasz na pomoc człowieka stojącego na brzegu? Czy będziesz układał w głowie szczególnie wyważoną prośbę? Czy będziesz używał spokojnego i grzecznego tonu? Czy też może zaczniesz krzyczeć: pomocy! Ratunku! Szybko! Niektórzy z Was powinni zacząć tak krzyczeć, gdyż znaleźliście się tutaj nie przez przypadek, ale dlatego, że Bóg chce Wam pomóc. Jednak czeka, aż zaczniecie do Niego wołać. Nie zwlekajcie, możecie to zrobić teraz. A więc zwracam się do dwóch rodzajów ludzi, ale jednocześnie tylko do tych, którzy chcą. Nie ma bowiem przymusu. Po pierwsze, do tych, którzy myślą: bracie Prince, ja tak naprawdę nigdy nie zrezygnowałem ze swojej niezależności. Byłem religijny, próbowałem postępować dobrze, ale zawsze sam kierowałem swoim życiem. Nigdy nie pozwoliłem Jezusowi podejmować za mnie decyzji. Po drugie, zwracam się do osób zdesperowanych, które wiedzą, że są w rozpaczliwej sytuacji. Chcę każdemu z Was zaproponować teraz pomoc. Zanim zaczniemy się modlić, poproszę, aby wyszedł do przodu zespół usługujący. Należycie do tych, którzy muszą być dostępni dla osób w potrzebie. Zespół tworzą bracia i siostry przeszkoleni do tego, aby Wam pomóc, aby się z Wami modlić i starać się Was zrozumieć. Są tutaj, ponieważ Was kochają. Nikt nie ma zamiaru Was potępiać. Jezus nie przyszedł na świat po to, aby świat potępić, ale po to, aby świat zbawić. My nie mamy służby potępienia, ale służbę pojednania. Pragniemy, abyście się pojednali z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Niech podejdzie teraz tutaj każdy, kto potrzebuje pomocy. Podejdźcie tutaj wszyscy, którzy należycie do wspomnianych dwóch kategorii. Jeśli chcesz zrezygnować z niezależności: Boże, już zbyt długo próbowałem sam. Lub jeśli jesteś zrozpaczony, wejdź do przodu. Będę się zaraz za Was modlił, a potem poproszę, abyście tu podeszli. Nie tkwij na swoim miejscu, myśląc, że mógłbyś coś zrobić. Zrób to. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że mamy dzisiaj do Ciebie dostęp, że jesteś blisko nas i naprawdę chcesz nam pomóc. Boże, Ty jesteś godny zaufania i możemy Ci ufać. Panie, modlę się za tych, którzy potrzebują Twojej pomocy, tych, którzy powinni zrezygnować z własnej niezależności i tych, którzy powinni wołać do Ciebie, bo znajdują się w rozpaczliwej sytuacji. Pomóż im, Panie, przyjść teraz do Ciebie w wierze. Związuję wszystko, co ich przed tym powstrzymuje. Wszelką wrogą siłę, wszelką pychę, wszelki strach, związuje je teraz. Panie, niech wyjdą teraz do przodu osoby, które chcesz tu widzieć. W imię Jezusa.